Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W piątek 20 listopada wita Państwa Krzysztof Bronk. Benedykt XVI przyjął dziś naukowców i duszpasterzy biorących udział w Watykańskiej Konferencji o Niesłyszących. Naszym gościem będzie jeden z jej uczestników, ksiądz Andrzej Kiciński. Zaprezentujemy także wystąpienia prymasa wspólnoty anglikańskiej i przewodniczącego papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan na konferencji o kardynale Willebrandsie, pionierze katolickiego ekumenizmu. Jak w każdy piątek nadamy też audycję księdza Ryszarda Knapińskiego, Credo w sztuce. Zapraszamy. Na audiencji Benedykt XVI przyjął prezydenta Surinamu Ronalda Venetiana. Przywódca tego południowoamerykańskiego państwa, byłej kolonii holenderskiej, wziął w tych dniach udział w szczycie FAO na temat bezpieczeństwa żywnościowego. Prezydent Venetian spotkał się także z kardynałem, sekretarzem stanu i szefem papieskiej dyplomacji. Jak poinformowało następnie Watykańskie Biuro Prasowe, rozmawiano na tematy międzynarodowe i regionalne. Poruszono także kwestie związane z sytuacją wewnętrzną Surinamu, zwłaszcza dotyczące polityki społecznej, ochrony środowiska oraz współpracy Kościoła i państwa. Katolicy stanowią w Surinamie trzecie pod względem liczebności wyznanie, po hinduizmie i protestantyzmie.
Chrystus, który przywracał słuch głuchym, pragnie też uzdrowić ludzkość od głuchoty ducha, czyli egoistycznego zamykania się na potrzeby bliźnich. Przypomniał o tym Benedykt XVI, spotykając się z uczestnikami Międzynarodowej Konferencji Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa chorych i służby zdrowia. Poświęcono ją tym razem ludziom niesłyszącym. Papież wskazał na częsty brak solidarności z nimi.
Wiele organizacji powstałych dla ochrony i wdrażania ich praw zwraca uwagę na utrzymywanie się kultury naznaczonej uprzedzeniami i dyskryminacją. Jest to godne ubolewania i nieusprawiedliwione, gdyż przeciwne godności osoby niesłyszącej i jej pełnej integracji społecznej. O wiele szersze jednak są inicjatywy instytucji i stowarzyszeń, tak kościelnych jak świeckich, które kierując się autentyczną solidarnością, poprawiły warunki życia licznych niesłyszących. Nie można jednak zapominać ciężkiej sytuacji, w jakiej żyją oni jeszcze dzisiaj w krajach rozwijających się, tak z braku odpowiedniej polityki i ustawodawstwa, jak z powodu trudnego dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej. Głuchota bowiem to często następstwo chorób łatwych do wyleczenia. Apeluję zatem do polityków i władz cywilnych, by również w tych krajach popierali należne poszanowanie godności i praw osób niesłyszących, przyczyniając się odpowiednią pomocą do ich pełnej integracji społecznej.
Papież przypomniał, że pierwsze szkoły dające wykształcenie i formację religijną niesłyszącym powstały w Europie już w XVIII wieku. Od tego czasu Kościół rozwinął liczne dzieła charytatywne, niosące im nie tylko oświatę, ale też pomoc w pełnej realizacji siebie.
Dzisiejsze społeczeństwa coraz bardziej dążą do zniesienia barier dla niepełnosprawnych fizycznie, uważa organizator Watykańskiej Konferencji, arcybiskup Zygmunt Zimowski. Zdaniem przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa chorych i służby zdrowia często nie widzi się jednak tych, którzy w sobie noszą wewnętrzną barierę głuchoty, pozostają wyizolowani, ponieważ nie słyszą dźwięków tego świata.
Ojciec Święty Jan Paweł II 3 grudnia 2000 roku w czasie wielkiego jubileuszu spotkał się właśnie z grupą ludzi, ogromną grupą, kilkunastu tysięcy, a wśród nich byli właśnie głuchoniemi. Ojciec Święty powiedział tak: w imię Chrystusa Kościół chce zrobić wszystko, żeby Kościół dla was był waszym domem. I ja myślę, że to jest przesłanie, cel tej konferencji, żeby w Kościele, nie chodzi tylko o świątynię, ale w ogóle jako ludu Bożego, rzeczywiście ci ludzie czuli się przyjęci i bez barier. Integracione to jest takie dzisiaj modne słowo i ono w pełni odnosi się do tego naszego wielkiego spotkania. Wszystkie osoby, które uczestniczą w tym kongresie, są urzeczeni świadectwem ludzi głuchoniemych jako chrześcijan, jako katolików.
Watykańska konferencja to też okazja do wymiany doświadczeń duszpasterskich. Kościół uczy się podejścia do głuchych, a także religijnego języka migowego, mówi ksiądz doktor habilitowany Andrzej Kiciński z KULU.
Przede wszystkim odkrywamy podczas tego pierwszego sympozjum poświęconej tej problematyce, czyli osobom z problemami słuchu, rzeczywiste miejsce, bo tutaj są księża, którzy nie słyszą, są księża, którzy nie widzą, a w pełni uczestniczą, są ludzie świeccy. Poznajemy, spotykamy się ze światem medycznym, ze światem psychologów, ze światem pedagogów i przede wszystkim odkrywamy, że ich miejsce jest w centrum Kościoła, właśnie dlatego tu jesteśmy, oni są w sercu Kościoła. Główną rzecz, którą odkrywamy, ja sam odkrywam od nich, słysząc, że oni są zdolni do wzrostu w świętości i to jest przede wszystkim, nie skupiamy się na ich deficytach, nie skupiamy się na ich brakach. Oczywiście musimy je poznać, skąd się biorą, jak zaproponować im katechezę, jak zaproponować im właśnie wzrost wierze, ale to przede wszystkim odkrywamy przez te dwa dni trzy podstawowe zasady działania Kościoła. Pierwsza to jest zasada integracji. Musimy zrobić wszystko, żeby oni nie byli na marginesie życia kościelnego i to jest pierwsza zasada. Druga zasada to jest personalizacji. Tutaj nie ma osób głuchych, głuchoniemych, jest John z Liverpoolu, jest Luka ze swoją żoną. To jest to personalizacja, my się na nich patrzymy i od nich się uczymy. I trzecia zasada, którą odkrywamy, to jest normalizacja. Chcemy zrobić wszystko, aby oni byli w Kościele pełnoprawnymi członkami, czyli mającymi wszystkie pomoce, odpowiedni nie tylko sprzęt, to co dostarcza nam świat medycyny, ale przede wszystkim odpowiednią katechezę, która pozwoli im rzeczywiście wzrosnąć świętości i być świętymi ludźmi świeckimi, duchownymi w Kościele, w sercu którego się znajdujemy.
Czyli nie jest to tylko konferencja o głuchych, ale również z udziałem ludzi, którzy mają problemy ze słuchem, tak?
Tak, oni są tutaj obecni. Oni prowadzą konferencje, oni prowadzą modlitwę. Przede wszystkim patronuje nam Matka Boża Ciszy z Madrytu, z Hiszpanii. To ona rzeczywiście pozwala, kiedy rano się modlimy z nimi, to oni prowadzą modlitwę. My w tej ciszy uczestniczymy i widzimy, jak ta cisza jest rzeczywiście bogata. Matka Boża też sama tylko 4 razy w Ewangelii zabrała głos, ale w sposób znaczący. My też uczymy się mówić razem z nimi, fiat voluntas tua, bądź wola twoja, ale także uczymy się być z nimi w sposób pełny. Nie myślimy absolutnie o tym, żeby redukować dla nich jakiś przekaz wiary, ale dzięki ich świadectwu widzimy, że nie możemy redukować, osłabiać, tylko musimy im zaproponować uwierzyć w moc Słowa Bożego i razem tym Słowem Bożym, razem z nimi się dzielimy.
Możemy się domyślać, że ludzie, którzy mają problemy ze słuchem, mają też poważne problemy w komunikacji takiej religijnej. Nie słyszą kazań, nie słyszą kateches. Ich udział w liturgii też jest ograniczony. Czy Kościół coś robi w tym względzie, żeby wyjść naprzeciw, przełamać te bariery ciszy?
Tak, przede wszystkim rozmawiamy, którym językiem się posługiwać, dlatego że chociażby tutaj na naszym sympozjum są 4 języki oficjalne, ale to są języki migowe, są jeszcze 4 następne migowe, które są regionalne, plus mamy 4 innych tłumaczy, bo rozmawiamy po angielsku, hiszpańsku, niemiecku i włosku. Uczymy się tego jednego języka, oczywiście dzielimy się, właśnie po to jest sympozjum, po co arcybiskup Zimowski jako przewodniczący nas zgromadził, abyśmy znaleźli wspólny język i podzielili się doświadczeniem. Dzisiaj rano odkryliśmy, że Kościół w Irlandii ma w języku migowym pomoce katechetyczne. Chcemy je rozpropagować, poznać. Tutaj sami tłumacze między sobą rozmawiają, tworzą niejako pierwszy słownik religijny dla całego Kościoła powszechnego.
Oczywiście, bo o tym żeśmy w ogóle nie pomyśleli, że język powiedzmy religijny, teologiczny niekoniecznie musi istnieć w tym języku migowym, który się powszechnie używa.
Tak, ja dzisiaj byłem bardzo zbudowany świadectwem młodego małżeństwa i właśnie tak do nas duchownych, ale także profesorów uniwersyteckich było skierowane apel jednego z głuchoniemych: zaproście nas na kurs teologii, gdzie my się nauczymy tego języka. My go stworzymy, my sami nauczymy się tego, natomiast wy mówcie nam o teologii, bo chcemy wiedzieć, że Bóg nie jest abstrakcją, nie jest kimś dalekim, ale jest Bogiem bliskim, Bogiem, który rzeczywiście pełny miłosierdzia, aktywnym, który pośród nas żyje i działa.
Stał się słowem nie tylko wypowiedzianym, ale również tym, który przekazuje się rękoma w takim razie.
Tak, ten Bóg przede wszystkim, ale najważniejszą rzecz, którą tutaj przez 2 dni odkryliśmy, doświadczyliśmy, to były te słowa Efata, otwórz się. Tu się wszyscy otworzyliśmy. Nie tylko my się otwieramy na głuchoniemych, czy mamy kapłana, który nie tylko jest głuchoniemym, ale także jest niewidzącym. Tak więc my się wszyscy otwieramy na moc działania Słowa Bożego. I to jest właśnie największy dar tego spotkania.
Mówił ksiądz doktor habilitowany Andrzej Kiciński, uczestnik Watykańskiej Konferencji o Niesłyszących.
Do nieprzykładania zbyt wielkiej wagi do spornych kwestii, które dzielą katolików i anglikanów, wezwał arcybiskup Rowan Williams, Prymas wspólnoty anglikańskiej przebywa w Rzymie. Jutro spotka się z papieżem. Wczoraj gościł na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, gdzie wziął udział w konferencji z okazji stulecia urodzin kardynała Johannesa Willebrandsa, pioniera katolickiego ekumenizmu. Przemawiając do obecnych, m.in. do kardynała Waltera Kaspera, przypomniał on, że prowadzony od kilkudziesięciu lat dialog teologiczny między obu wyznaniami wykazał, że są one zgodne co do najważniejszych prawd wiary. Zagadnienia, które nas dzielą, jak prymat papieża, wizja jedności czy ostatnio święcenia kobiet, to zdaniem arcybiskupa Williamsa problemy drugiej kategorii, które nie uprawniają nas do utrzymywania podziałów.
Arcybiskup Canterbury zasugerował nowy model zjednoczenia, wzorowany na wspólnocie anglikańskiej, która jest w stanie zachować jedność różnych prowincji kościelnych, pomimo rozbieżności opinii w niektórych kwestiach. Taka wizja zjednoczenia różnych form jedności kościelnej była też bliższa kardynałowi Willebrandsowi, uważa zwierzchnik Anglikanów. Do tej minimalistycznej wizji jedności zachęciła go również decyzja Benedykta XVI o utworzeniu wewnątrz Kościoła katolickiego struktur dla byłych Anglikanów. Pokazuje ona bowiem, że nie wszystkie różnice muszą prowadzić do podziałów. Prymas wspólnoty anglikańskiej stwierdził jednakże, że papieska decyzja nie wprowadza żadnego przełomu, w tym sensie, że nie potwierdza ona ważności święceń anglikańskich, ani też nie tworzy nowych form pasterskiej władzy. Arcybiskup Rowan Williams zaznaczył również, że stanowisko Anglikanów w kwestii kapłaństwa kobiet nie podlega dyskusji.
Na rzymskiej konferencji o kardynale Johannesie Willebrandsie zabrał też głos kardynał Walter Kasper, przewodniczący papieskiej rady dla popierania jedności chrześcijan. W jego przekonaniu katolicki ekumenizm, którego holenderski kardynał był pionierem, został zdeterminowany przez doświadczenie wojny i powojenne pragnienie zmian, pojednania i jedności. Na długo przed soborem ksiądz Willebrands funkcjonował jako ekumeniczny lobbysta. Podróżował po Europie, nawiązywał kontakty i szukał poparcia dla idei zjednoczenia Kościoła, przypomniał kardynał Kasper. Już wtedy intensywnie współpracował ze Światową Radą Kościołów. Kiedy w 1960 roku Jan XXIII powołał w Watykanie sekretariat do spraw jedności chrześcijan, droga do pojednania z braćmi odłączonymi była już w istocie przetarta.
Jako sekretarz, a potem przewodniczący nowo powstałej dykasterii do spraw ekumenizmu, biskup Johannes Willebrands potrafił wciągnąć w jej pracę wiele wybitnych osobistości, jak Kongar, Baltazar czy Raner. Dzięki niemu również bracia odłączeni mieli wpływ na przebieg soboru, ponieważ przez cały czas obrad animował on w Rzymie tak zwane foyer unitas. Stanowiło ono forum ekumenicznych obserwatorów, które reagowało na poruszane na soborze zagadnienia. Tak kształtował się dekret o ekumenizmie, konstytucja o Bożym objawieniu, deklaracja o judaizmie i wolności religijnej. Te trzy dokumenty wzbudziły żywą dyskusję na soborze i spotkały się z poważną opozycją. Przyjęto je dopiero na ostatniej sesji soboru. Udało się to dzięki temu, że holenderski ekumenista potrafił w nich wyważyć własną wizję jedności Kościoła z wymogami, które trzeba było zachować, aby dokument uzyskał szerokie poparcie soboru, przypomniał kardynał Kasper.
Po soborze głównym zadaniem Johannesa Willebrandsa było wprowadzenie w życie dekretu Unitatis Redintegratio, który rozumiał on jako prawdziwy przełom w historii Kościoła, koniec kontrreformacji. Nawiązał więc relacje ze Światową Radą Kościołów i zainicjował szereg dialogów dwustronnych z poszczególnymi kościołami i wspólnotami kościelnymi. Holenderski hierarcha był nie tylko ich organizatorem i moderatorem, ale zostawił w nich swój osobisty ślad, zaznaczył kardynał Kasper. Jego roli, zwłaszcza w początkowej fazie katolickiego ekumenizmu, nie da się przecenić. Potrafił on budzić zaufanie i przezwyciężać podejrzliwość, umiejętnie balansować między lojalnością i elastycznością, zachować zapał do ekumenizmu, a przy tym niezbędną cierpliwość, powiedział przewodniczący papieskiej rady dla popierania jedności chrześcijan na rzymskiej konferencji z okazji stulecia narodzin kardynała Johannesa Willebrandsa.
Kredo w sztuce.
Program księdza Ryszarda Knapińskiego.
Rozważamy wciąż z zawartość dogmatyczną drugiego artykułu wiary. Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jednorodzonego, Pana naszego. I te rozważania, ilustrowane przykładami ze sztuki paleochrześcijańskiej, podpieramy wyobrażeniami przedstawiającymi dobrego pasterza w malowidłach w katakumbach tym razem. W katakumbach Kaliksta w Rzymie znajduje się na sklepieniu w okręgu tego plotnińskiego podziału piękne przedstawienie ukazujące Chrystusa niosącego zagubioną owcę, który trzyma ją mocno lewą ręką, w prawym ręku trzyma laskę pasterską, to jest takim prętem ukazującym właściwie jego godność i posłannictwo, i w tym samym ręku trzyma także naczynie z mlekiem, wiaderko, kociołek z mlekiem. Dobry pasterz jest troskliwym pasterzem. W głębi, w tle widać jeszcze dwie owce, które zastępują jakby całe stado, na zasadzie pas pro toto. Ilustrują ideę, że owce znają swego pasterza i idą za nim. W Ewangelii świętego Jana w 10 rozdziale czytamy słowa, w których sam Jezus Chrystus siebie określił pasterzem. Stąd też bezpośrednia inspiracja wypowiedzią samego Syna Bożego o sobie posłużyła jako natchnienie dla artystów malujących czy rzeźbiących przedstawienie Syna Bożego jako dobrego pasterza. Tak czytamy w Ewangelii. Zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co mówił. Możemy zrozumieć, że pod obrazem tej sytuacji przez Jezusa nakreślonej w tej przypowieści kryje się sytuacja jego wyznawców, chrześcijan, którzy są konfrontowani z filozofią i religią pogańską, którzy muszą dokonać wyboru, a w dodatku co jakiś czas pojawiają się fałszywi prorocy, fałszywi pasterze i te prawowierne owce, znające głos swojego pasterza, jego zapach, jego figurę, jego wygląd, idą za nim. Ale mistrz ostrzega, żeby nie poszli za oszukaństwem, za fałszem. I dalej powiedział Jezus do uczniów: Zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Zauważamy, że te przedstawienia tak liczne w sztuce paleochrześcijańskiej ukazujące Jezusa jako dobrego pasterza, gdy je konfrontujemy z tekstem Ewangelii, zyskują na głębi wyrazu. Nie są jakąś dekoracją i ozdobą jedynie, lecz zawierają świadectwo walki chrześcijan o dochowanie wierności Ewangelii. A przewodnikiem na drodze do zachowania tej jedności w wierze jest sam Jezus Chrystus.
Była to audycja
Kredo w sztuce
w opracowaniu księdza Ryszarda Knapińskiego.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus. I